Oto podcast opowiedz.to, odcinek 8, w którym porozmawiamy o tym, jakie słowa robią robotę, a jakie wręcz przeciwnie, uniemożliwiają nam osiągnięcie zakładanych celów.
Michał Anioł, podobno oczywiście, bo nigdy nie wiadomo jak to było, ale jest mu przypisywane takie zdanie, które brzmi: drobnostek nie należy lekceważyć, bo one są podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką. Idąc tropem tego cytatu, chcemy poświęcić dzisiejszy odcinek słowom, które składają się na całość wystąpienia publicznego albo komunikacji szeroko rozumianej. No i te słowa mogą nam albo pomóc wyróżnić się, zostać zapamiętanymi, albo mogą rozmyć nawet najlepszą merytorykę. Znowu w duecie z Anią.
Anna Kędzierska.
Tak, czyli Ania Kędzierska,
dzień Maciej dobry.
Cichocki, opowiedz.to, żeby nie przedłużać. A ponieważ ja się wepchłem pierwszy po dżinglu na antenę, to Aniu, ciebie zapytam o twoje ulubione słowo na tak albo na nie. Bo założyliśmy sobie, jeszcze tylko dopowiem, że spisujemy na kartkach różne rzeczy, które wyłapaliśmy. No i tak spontanicznie będziemy się nimi przerzucali, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Twój numer jeden na liście, Aniu, co to jest?
Pewnie cię Maciek nie zaskoczy, ale jest jedno takie słowo, na które ja reaguję alergicznie, zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie opowiadają o ciężkiej pracy uwieńczonej sukcesem i mówią: udało nam się zrealizować projekt, udało nam się dowieść wynik. Udało nam się! Kurka, rurka, nic się nie udało. Od razu wtedy przypomina mi się taka konferencja prasowa naszych złotek siatkarek, gdzie dziennikarze gratulowali im sukcesu, a jeden z panów dziennikarzy uprzejmie zapytał: proszę nam opowiedzieć, pani kapitan, jak wam się to udało? I ta postawna kobieta wstała zza zielonego sukna i powiedziała: proszę pana, tutaj się nic nie udało. To jest efekt naszej ciężkiej pracy. Słowo udało odbiera nam bycie właścicielem sukcesu. Odbiera nam prawo do tego, żeby powiedzieć: tak, to jest nasza ciężka praca. I myślę sobie, że z perspektywy też budowania swojego wizerunku jako istota sprawcza, posiadająca kontrolę nad rzeczywistością, posiadająca umiejętności, które wie, jak wykorzystać po to, żeby odnieść sukces, mówiąca, że się udało, no to jakby trochę sobie tutaj odejmujemy animuszu.
Teraz zahaczyłaś o kolejne, o jakby i o trochę. A też wiem, że masz na nie alergię.
A bo ja się rozpędzam. Tak, to są dwa takie...
To o co chodzi z jakby i trochę?
No, to wystarczy posłuchać, jak to brzmi. Jestem jakby zadowolona i trochę się udało. To jest taki trochę sukces. To jest jakby dobrze zrobiona robota. Jestem trochę zadowolona ze współpracy z tobą. No i tutaj jeszcze można by było podejrzewać, że rzeczywiście nie zawsze w 100% zadowoleni możemy być, ale jeżeli chcemy komukolwiek coś zaoferować i mówimy: jakby rozumiem pana potrzeby i trochę żeśmy dostosowali naszą ofertę jakby do pana potrzeb, no to chyba tutaj mam wrażenie, nie trzeba tłumaczyć, że to są dwa słowa, które są takim skutecznym kijem wkładanym w szprych roweru, którym właśnie pędzimy do naszego jakby trochę sukcesu i wtedy możemy powiedzieć, że nam się udało, jak ktoś od nas coś kupi, jak się w ten sposób komunikujemy.
Wiesz co, to ja poszliśmy w tą stronę na nie, jakoś tak nam wyszedł początek, ja dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo mi się mocno skomponowała z tym, o czym powiedziałaś. To jest może nie słowo, tylko tryb, w jakim wypowiadamy słowa, a mianowicie tryb przypuszczający. To jest moje doświadczenie, które głównie czerpię z współpracy mojej stałej z grupą SET, gdzie prowadzę zajęcia w szkole trenerów, no i bardzo często adeptów tego trenerstwa widzę na sali, no i słyszę od nich, jak oni wychodzą i właśnie w tym trybie przypuszczającym chcieliby, prosiliby, zaprosiliby. I moja sugestia jest taka, żeby eliminować tryb przypuszczający, bo on nie buduje autorytetu, nie buduje przekonania, nie buduje wartości. Zdaję sobie sprawę, że słowo chcę ma w języku polskim takie już znaczenie wręcz pejoratywne, takie agresywne, to może dużo powiedziane, ale takie zastanowcze i chyba dlatego jest zmiękczane na chciałbym. Ja proponuję skorzystać z wyrazów bliskoznacznych: zapraszam was, mam propozycję, pozycję, zróbmy, zamiast chcę.
Ja lubię słowo potrzebuję na przykład.
Albo potrzebuję, tak, też ma taką moc sprawczą bardzo dużą. Ja, podsumowując, sugerowałbym usuwać ze swoich wypowiedzi tryb przypuszczający, żeby nie rozmywać swojego autorytetu, swojej merytoryki, z którą przychodzimy.
Mm-hmm. A to mi od razu przychodzi do głowy, Maciek, lista słów, nad którymi ja też pracuję zawsze wtedy, kiedy prowadzimy szkolenia z wystąpień publicznych. To jest zestaw musisz, powinno się i należy. Mm-hmm. Bo to w odróżnieniu od twojego trybu przypuszczającego, który jest taki miękki, dający dużo przestrzeni, taki zdradzający niezdecydowanie, tak musisz, powinno się i należy, są słowami takimi żołnierskimi dla mnie, takimi wręcz chwytającymi za gardło i przyciskającymi do ściany. I mam takie wrażenie, że jak widzę ludzi, którym się mówi, musicie państwo zrozumieć, albo powinniście zająć się jakimś tam tematem, to ci ludzie jako dorośli słuchacze mają w głowie taką myśl, ale ja nic nie muszę, chwileczkę. Jestem duży i będę robić to, co chcę. Bo z perspektywy mojej wiedzy psychologicznej, no to jest tak, że my od maleńkości dążymy do tego, żeby mieć autonomię. Jeżeli teraz w jakimkolwiek kontakcie ktoś na nas próbuje coś wymusić, to my wchodzimy błyskawicznie w opór. Ty masz zresztą, Maciek, takie fajne ćwiczenie, które to pokazuje z dłońmi. Myślę, że kiedyś jak przerzucimy się już na kanał YouTube i nie będziemy tylko głosami, ale i mówiącymi paszczami, to koniecznie je musimy pokazać. My jako ludzie, jako słuchacze bardzo nie lubimy, jak nam się coś nakazuje, a musisz, powinno się i należy są takimi słowami, które właśnie, no przychodzi mi angielskie słowo puszują, ale to tak popychają, tak zmuszają, tak nakłaniają, a ja wcale nie chcę. I im bardziej ktoś mnie jako słuchacza popycha, że ja muszę, tym ja bardziej nie chcę.
Ja jestem ci bardzo wdzięczny za to angielskie słowo puszują, bo to mi przypomniało jednej rzeczy, na którą też bym radził uważać w kontekście wystąpień publicznych i komunikacji. To jest coś, co w ogóle roboczo wchodzi w taki obszar współczynnika mglistości. To jest taki parametr, który można wręcz wyliczyć i na tej podstawie określić, na ile jesteśmy zrozumiali dla naszych rozmówców. Natomiast wracając do tego puszowania, jak przebywamy w jakimś środowisku, no to łapiemy naleciałości językowe wynikające z tego środowiska. Stąd pochodzi cała korpomowa, taki roboczy zwrot. Tak też się bierze, jeżeli jesteśmy specjalistami w jakiejś dziedzinie. Łapiemy żargon fachowy, branżowy. I on się dla nas staje na tyle naturalny, że wtedy realizujemy ten nasz target, opowiadając o tych naszych case'ach, puszując tych naszych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I robi się z tego przedziwny język. Czasami warto. Jednocześnie jestem przekonany, że dobrze sobie zadać takie pytanie, do kogo ja w zasadzie będę mówił. O tym już było więcej w odcinku o nawykach, ale tutaj można dodać jeszcze coś takiego, żeby i tu, Aniu, poproszę ciebie o przejęcie głosu, bo ja tutaj bazuję na twoim przykładzie, twoich doświadczeń współpracy z panem, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwisko, Zaporowskim, pan redaktor Zaporowski.
Tak, pan redaktor Andrzej Zaporowski. Nie, powiem ci, że wytrąciłeś mnie teraz z równowagi, bo ja a propos tego puszowania tutaj się chciałam wypowiedzieć, ale to za chwilę, ale jak mówisz o panu Andrzeju Zaporowskim, to jest przecudowny, już niestety nieżyjący pan dziennikarz, który sprowadził dynastię do Polski, robił pierwsze reklamy kropli do oczu, no stworzył Studio 102, no w ogóle tworzył nowoczesną telewizję w latach 80., legenda telewizji polskiej, i on, jak wspólnie miałam z nim okazję prowadzić warsztaty z wystąpień medialnych, to proponował ludziom, żeby mówili prostym językiem, co więcej, żeby nadawać swojej wypowiedzi taką formę, jakby się mówiło do dzieci siedzących na dywanie. Więc ten prosty język, my jak opowiadamy o tym, to sugerujemy, że to był, żeby to był taki język skierowany i zrozumiały dla 13-latków, a warto na to rzeczywiście nałożyć jeszcze taką formę opowieści do małych dzieci, bo dzięki temu też nasza głowa podsuwa nam słowa, które są łatwe do zrozumienia, ale też które są słowami malującymi obrazy, takimi, które dają coś poczuć, bo bajki są skonstruowane tak, że te słowa są taką paletą z farbami, którymi my właśnie malujemy rzeczywistość. To ja teraz jeszcze a propos tego puszowania, bo powiem ci, że gdybyśmy się spotkali, no tak ze 20 lat temu i nagrywali ten podcast, to rzeczywistość...
To byśmy byli premierami podcastingu w Polsce wtedy.
Dokładnie. I wtedy rzeczywistość by się nieco różniła. Ja wtedy prowadziłam swoje pierwsze szkolenia i pamiętam, że w ogóle jeszcze w Polsce nie było za specjalnie takich podpowiedzi, szkolenia z wystąpień publicznych, to dodam. Nie było takich podpowiedzi, jak to należy dobrze występować, i pamiętam, że z radością szukałam jakichś doniesień zza oceanu, no bo ta wiedza wówczas do nas przychodziła. I była taka jedna piękna podpowiedź, że rzeczą, którą można zrobić, aby zbudować swój autorytet, swój wizerunek eksperta, to jest wplecenie do swojego wystąpienia kilku obco brzmiących słów. Bo to był jeszcze taki moment, kiedy my żeśmy się jako Polacy zachłystywali jednolitą, anglopochodną paplaniną, a teraz rzeczywiście na tą korpomowę mamy uczulenie, no a w kwestii języka branżowego, no to już w ogóle trzeba być bardzo uważnym, żeby mówić do swoich swoim językiem, a do tych obcych, tych spoza zespołu, jednak językiem dostosowanym do ich możliwości.
Wiesz, mam taką potrzebę, pokusę, żeby powoli kończyć ten obszar na nie i przejść w stronę na tak.
Mm-hmm.
A jako łącznik przyszło mi do głowy coś takiego, no bo nazwaliśmy parę słów naleciałości językowych, które doświadczenie podpowiada, że warto eliminować. Tryb przypuszczający, udało się, trochę jakby się udało, korpomowa, żargon branżowy, naleciałości obcojęzyczne. No, proponujemy tego nie. Tylko łatwo jest powiedzieć nie rób. Trochę trudniej jest nauczyć się nie robić.
To ja, wybierz mnie. Ja mam kontrpropozycję dla moich na nie. Jestem przygotowana. Mogę?
No dobrze, szalej.
Zamiast musisz, możesz. Zamiast powinno się, warto. Zamiast należy, sprawdź, zaeksperymentuj. To są słowa, które otwierają przestrzeń do tego, żeby się ludzie włączyli w nasz proces myślowy, ale też uruchomili u siebie proces decyzyjny. No i co ważne we wszystkich wystąpieniach liderskich, żeby wzięli odpowiedzialność za to, co się będzie wydarzało. Będą też dużo bardziej skorzy do tego, żeby podjąć działanie albo obudzić w sobie jakąś refleksję, kiedy im powiemy, że mogą, że warto, że ich zapraszamy, że z naszej perspektywy to jest ciekawe i sprawdźmy, co wy na to. To ja mam taką kontrpropozycję słowa na tak.
Okay.
Warto, zapraszam, możesz.
A ja z uporem maniaka wrócę do tego, co mi chodziło po głowie, bo wiesz, ty jakby na to nie patrzeć, jesteś dyplomowanym, skończonym, jak lubisz o sobie mówić. Ja lubię to stwierdzenie, skończonym psychologiem.
Przepraszam.
Ja jestem prosty chłopak z Bielan warszawskich, więc ja potrzebuję prościej. Ja rozumiem, że są słowa na tak, rozumiem, że są słowa na nie. Ale wiem też, że jak złapię jakiś nawyk powtarzania jakiegoś słowa, na przykład trybu przypuszczającego, albo zakorzenię sobie tego śmiecia językowego pod tytułem udało się, bo wszyscy dookoła mówią udało się, to i ja przesiąknę tym, no jak sweter przesiąka jedzy zapachem na przykład tłuszczu, jak się pójdzie gdzieś tam na frytki. No i mam to, to mi zostaje. Sweter mogę zdjąć i wyprać. Jak wywalić takie słowo ze swojego języka? Masz jakieś słowo, śmieć, naleciałość językową, którą aktualnie pracujesz, której chcesz się pozbyć, bo to jest nieustanna praca, to się nigdy nie kończy. Masz coś takiego w tej chwili na tapecie?
Tak, jest to takie słowo, które nad którym pracuję, chciałam powiedzieć, że próbuję wyrzucić ze swojego języka, ale próbowanie też nie jest dobrym słowem, więc nie będę go używać. To jest słowo ketchup. Ja przeczytałam parę lat temu, że się mówi ketchup i moje serce i moje ucho bardzo nad tym boleje, że to jest ketchup. To mi brzmi po prostu niestrawnie. Tym niemniej, dążąc do tego, żeby być poprawna językowo, uczę się mówić ketchup, a nie ketchup. Częściej w związku z tym jem musztardę, żeby mi było łatwiej, ale przede wszystkim bardzo sobie cenię na przykład twoje podpowiedzi. Powiedziałaś ketchup i wtedy już przy następnej budce z hamburgerami już pamiętam, że ketchup. No i jak już powiem czasami ketchup, to wtedy zapala mi się taka czerwona lampka i kędzierska nie tak, więc się uprzejmie poprawiam. No i zrazu na raz jest łatwiej. No na początek trzeba zdać sobie sprawę, że coś się mówi nie tak, jak się powinno. No i czasami jest tak, że dostaniemy od kogoś informację zwrotną, za co ci Maciek jestem bardzo wdzięczna. I twojej żonie też, bo to ona była tą pierwszą, która mi powiedziała, że się nie mówi ketchup, więc mówię ketchup, prawie tak, jakby trochę. Mi się udaje czasami. A druga rzecz to jest nagrywać siebie z wystąpieniami i słuchać, dlatego że my jak mówimy, to nie jesteśmy się w stanie niejednokrotnie skoncentrować na tym wydźwięku i na tych drobiazgach, o których ty mówiłeś, które doprowadzają nas do doskonałości, ten cytat na początku, więc warto się nagrywać albo też prosić ludzi, żeby nas słuchali i sprawdzali, jakie tam te słowa, które dają po hamulcach się pojawiają.
Ja mam dwa w tej chwili.
A ty masz takie słowa?
No mnie to cyklicznie się pojawiają, mam dwa w tej chwili.
To.
Pierwsze z nich to jest pokłosie informacji zwrotnej, którą dostałem dla odmiany od ciebie po podcaście, chyba dwa odcinki temu nagranym, że się nie mówi pod rząd, tylko z rzędu. W związku z czym pilnuje się, żeby było z rzędu, a nie pod rząd. A druga rzecz, to dla odmiany już przez ciebie wspomniana, a przeze mnie tutaj przywołana ponownie moja mążonka, przypomina mi o tym, że nie wymyśleć, tylko wymyślić. tak jest poprawnie i nad tym pracuję. A pytam o to dlatego, że właśnie już ubiegłaś to, o co mi chodziło, żeby też pokazać, jak z tym można pracować. Ja się podpisuję pod tym, że najlepiej jest nagrywać siebie i odsłuchiwać albo być wyczulonym na informacje zwrotne i mieć z tyłu głowy, teraz będę budował swój autorytet poprzez używanie języka branżowego, mieć z tyłu głowy model Bursza. Dla tych, którzy pragną się rozłączyć, bo nie wiedzą, o co chodzi, uspokajam. Doskonale wiecie, o co chodzi, tylko nie wiecie, że to się tak nazywa prawdopodobnie. To jest model, który większość z nas świetnie zna, opisujący o tym, że na początku naszego rozwoju w dowolnej dziedzinie jest nieświadoma niekompetencja, a potem jest świadoma niekompetencja, a potem świadoma...
Kompetencja.
Kompetencja i nieświadoma kompetencja.
Ten najprzyjemniejszy moment.
Zastanowić. Tak. I to jest model Bursza, także jakby ktoś chciał błysnąć w towarzystwie albo mieć hasło do krzyżówki, no to proszę uprzejmie. I teraz łącząc to wszystko w całość. Pierwsza rzecz to...
Maciek, pozwól, że jeszcze, żeby ten współczynnik mglistości nam doprowadzić do takiego poziomu, że to będzie zrozumiałe dla gimnazjalistów, o których wspominałam jako grupie odbiorczej, która jest dobrze diagnozująca, czy my mówimy jasno, to ja uzupełnię to, co powiedziałeś. Nieświadoma niekompetencja to jest stan, kiedy nie wiem, że nie wiem. Potem wiem, że nie wiem, potem uczę się, więc wiem, że wiem, a potem już nie pamiętam, że wiem, ale to robię.
No i przekładając to na z rzędu, najpierw w ogóle nie zwracałem uwagi na zwrot pod rząd. Ktoś mi powiedział, więc się dowiedziałem, że robię błąd. Zacząłem świadomie pracować nad tym, żeby to robić, przy czym nadal mi to nie wychodziło. Bo nawyk powiedzenia pod rząd był dużo silniejszy. Stopniowo zaczęła się zapalać lampka z tyłu głowy po wypowiedzeniu tego zwrotu. Z tym, że to jest ważne, żeby nie traktować wtedy tego po wypowiedzeniu, o kurczę, znowu błąd, już się wszystko posypało, nic tylko się schować, tylko docenić się za to, o, zauważyłem. Bo w następnym zdaniu już zauważę...
Dokładnie, to oklaski trzeba sobie zrobić.
Zauważę przed, a nie po. I to jest proces, i to są w zasadzie jedyne znane mi metody, żeby sobie radzić z poprawianiem jakości słów, których używamy.
Zdecydowanie tak, bo my jeżeli nie będziemy siebie nagradzać i to nie powiedzeniem udało mi się zauważyć, tylko powiedzeniem o, zauważyłam i to jest świetne, następnym razem będę jeszcze dalej w tym procesie zmiany nawyku, to jeżeli nie będziemy siebie nagradzać, no to możemy w ogóle nie zaczynać zmieniania tego.
No dobra, to ciemna strona mocy za nami, pozostała nam jasna strona mocy. Słowa, zwroty, zabiegi słowne, które budują jakość naszego wystąpienia. Co masz, Aniu, na tapecie, żeby podrzucić?
Pozytywnego? Ja nie jestem przygotowana, na pozytywy to ty, Maciek. Ty jesteś dzisiaj tym ciepłem i tym aniołem, który będzie przytulał do piersi i głaskał słowem. Dawaj.
Słyszę, co do mnie mówisz. Pierwsza rzecz.
Bardzo się cieszę, ale nie rozumiesz, nie?
No właśnie, słyszę, nie rozumiem. Pierwsza rzecz, do której zmierzam. Podczas wystąpienia publicznego prędzej czy później pojawią się pytania. Ktoś nas o coś zapyta i być może nie będzie to proste pytanie. I tutaj przychodzą dwie rzeczy, które warto stosować. Pierwsza rzecz, jak wchodzi ktoś z nami w dysputę, to u nas automatycznie najczęściej pojawia się taki mechanizm szybkiego kontrargumentu. I zaczyna się taki ping-pong, tak jakbyśmy przebijali piłeczkę na drugą stronę stołu ping-pongowego. To nie załatwia sprawy, ten set dalej będzie trwał. Moja propozycja jest taka, żeby w pierwszym słowie dać drugiej osobie odczuć, że usłyszeliśmy, co do nas powiedziała i ta jej obiekcja, to pytanie jest dla nas ważne. I tu dochodzę do tego, od czego zacząłem. Ja proponuję użyć najprostszego możliwego słowa, słyszę, że to jest ważne. I jednocześnie sugerowałbym nie używać zwrotu rozumiem, bo bardzo często słyszę tą reakcję na obiekcję drugiej strony zaczynającą się od słów rozumiem cię. I we mnie osobiście rodzi się takie przekonanie, no nie, nie rozumiesz mnie, tylko zakładasz, że rozumiesz. Bezpieczniej, jako tę formę otworzenia dialogu po trudnym pytaniu, jest powiedzieć, o, słyszę, że to ważne, to ciekawe pytanie, już spieszę z odpowiedzią. Czyli pierwsza rzecz, dajmy odczuć drugiej osobie, że ją usłyszeliśmy. Niekoniecznie zrozumieliśmy. To tak nawiązując do tego naszej przepychanki słownej.
To skoro mówisz o trudnych pytaniach, to ja bym do tego dołożyła też takie słowo, które ma moc, żeby nie prowokować do jeszcze trudniejszych pytań osób, które je zadają. To jest powiedzenie... Cieszę się, że to pytanie padło, albo to bardzo ważne, że pani, pan o to pyta, bo jeżeli zauważymy, czyli usłyszymy, dobitnie podkreślimy, że widzimy potrzeby naszego słuchacza, to on nie ma w sobie takiego impetu, żeby po raz kolejny się dobijać do głosu, żeby być zauważonym, więc powiedzenie, dodając do tego, Maciek, co powiedziałaś, słyszę, co mówisz, widzę, że to jest dla ciebie ważne, cieszę się, że to pytanie padło, no to jak najbardziej w ten sposób jesteśmy w stanie ogarnąć nawet najtrudniejszą sytuację związaną z tymi trudnymi pytaniami.
Mhm. Powołać się na jakieś konkretne dane, liczby, które mamy przygotowane w ramach naszej prezentacji, jak już na przykład mówimy o prezentacjach biznesowych. No i tu jest taka porada a propos mówienia o liczbach. Mamy tendencję, ja wiem, że teraz uogólniam, pozwolę sobie na to, mamy bardzo często tendencję do zaokrąglania liczb. To jest 150 tysięcy, dlatego że wiemy, że to jest 147. Moja sugestia jest taka, żeby mówić 147, 143, o ile to tyle dokładnie wynosi, dlatego że zaokrąglone liczby jest szansa, że wywołają u odbiorców taką myśl, że ta liczba jest zmyślona. No bo rzadko się zdarza, że wynik jakiejś, nie wiem, tam oszczędności, zysku, optymalizacji wychodzi dokładnie równo 150 tysięcy, no bo w procentach, no to też już nie te czasy, żeby ponad 100% wychodziło. W związku z czym podawajmy konkretne liczby, to też buduje wiarygodność, której my poszukujemy podczas wystąpień. Mhm. To z takich małych rzeczy. No i na tej kartce... Mhm.
A gdybyśmy chcieli, to dołożę, Maciek, do tego, gdybyśmy chcieli naszych słuchaczy doprowadzić do tej liczby, która ma zrobić wrażenie, to możemy wcześniej wpleść, jeżeli mówimy o pozytywach, określenie, że to jest blisko ileś, a jeżeli mówimy o trudnych sytuacjach, że to jest niespełna, bo to są też takie słowa, które pokazują, że my jesteśmy nad progiem albo pod progiem. No jak mówimy o sukcesach i chcemy pompować tą pozytywną atmosferę, to mówimy, że to jest blisko, a jeżeli chcemy minimalnie umniejszyć, osłabić moc tej liczby, tak chcemy pozarządzać tym wystąpieniem, no to możemy powiedzieć, że coś jest, że to jest wartość niespełna 150 tysięcy. Mhm.
No i mam jeszcze takie smaczki na tą jasną stronę mocy, powypisywane na kartce. Pierwsza z nich, pierwszy smaczek, to jest, zacznę go cytatem z Aarona Sorkina, to jest scenarzysta, dramaturg, reżyser, producent amerykański, maczał palce w scenariuszach do takich filmów jak Ludzie Honoru albo Social Network i szeregu innych, i on popełnił takie zdanie, które brzmi mniej więcej w ten sposób, że jeśli nie masz w swojej opowieści takich słów jak ale, jednak, z wyjątkiem, poza, tymczasem, to nie stworzysz dobrej historii. I ten cytat wprowadza do trudnego pojęcia, którym chcemy się podzielić w tym momencie, a mianowicie do semantycznego znacznika zmiany. To są właśnie takie słowa...
Cóż to takiego?
To są właśnie takie słowa jak jednak, z wyjątkiem, które zwiastują to, że coś się wydarzy. Bo jak to na swoim blogu pisze Piotr Bucki, ludzki mózg lubi zagadki i anomalie. A taki właśnie semantyczny znacznik zmiany zwiastuje tą anomalię, więc przykuwa uwagę. Każdego dnia jeżdżę do pracy autobusem, wyjątkowo tego dnia pojechałem rowerem. I tam wiadomo, że coś się musi wydarzyć. To są takie momenty, które to są takie wahnięcia w historii, w narracji. One zapowiadają, że coś się wydarzy, więc przykuwają uwagę. Sam Pixar, często się odwołujemy, ale naszym zdaniem warto pełnymi garściami czerpać, mówi, że taką najprostszą formułą dobrej historii to jest każdego dnia, aż pewnego dnia. I to jest dokładnie to przełamanie, ten semantyczny znacznik zmiany. Jednak z wyjątkiem tymczasem, czyli takie zwroty akcji. Bardzo przykuwają uwagę, bardzo dobrze działają, a według wspominanego już Aarona Sorkina, bez tych zwrotów nie ma dobrej opowieści. No jak nie ma dobrej opowieści, to nie ma dobrej prezentacji, nie ma dobrej komunikacji. Mhm. Więc to jest taka rzecz techniczna, którą warto świadomie wplatać do swoich wystąpień.
Ważne jest to, co powiedziałeś, że to jest świadome wplatanie do swoich wystąpień, bo często obserwujemy ludzi, którzy używają tego semantycznego znacznika zmiany w słowie ale, jednocześnie zupełnie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo to słowo nie robi roboty, bo mówią na przykład... Zrobiłeś to dobrze, ale niedokładnie. Zrobiliśmy ten projekt, ale kosztował więcej niż żeśmy zakładali. Mamy dla Państwa dobrą ofertę, ale będzie trzeba na nią poczekać. I to ale powoduje, że ludzie zgodnie z założeniem tym, o którym ty powiedziałeś, mają taką zwrotnicę, gdzie już byli w ogródku, już witali się wzgąską, już się cieszyli, ale No i jest w bok, bądź w tył, naprzód wręcz kierunek. Więc tutaj warto mieć tą świadomość, że to ale ma bardzo silne oddziaływanie odcinania wszystkiego, co zostało powiedziane wcześniej. I jeżeli nie jesteśmy świadomi, jak tego ale używamy, no to wtedy jest ryzyko, że się wpędzimy w kłopoty i chociaż opowiadamy o pozytywnych rzeczach, to to nasze ale wszystko to wymarzę niczym gumka ołówek. Zamiast ale, żebym tutaj nie pozostała tylko takim cerberem i osobą, która straszy, że ale to nie. Zamiast ale dobrze jest mówić jednocześnie. Słowo natomiast działa tak samo jak ale, więc zamiast ale i natomiast jednocześnie. Zrobiliśmy ten projekt, jednocześnie kosztował on więcej niż zakładaliśmy. Mamy dla Państwa bardzo dobrą ofertę, jednocześnie już teraz wiemy, że będzie trzeba poczekać na realizację tego zamówienia. To brzmi inaczej, pozostajemy ciągle w tych pozytywnych emocjach.
Mhm. Czyli tak, z jednej strony semantyczny znacznik zmiany, z drugiej strony bardzo duża uwaga na słowo ale, nieużywane jako ten element budujący napięcie w narracji historii, tylko w zwrotach takich bezpośrednio do drugiej osoby. Co ja tu jeszcze sobie ponotowałem? Tak patrzę na te kartki, co jeszcze mam. Czytałaś Nad Niemnem?
To było dawno temu. Tak, do pierwszy rozdział? Przepraszam, to jest kompromitujące pytanie, Maciek, na to, żeśmy się nie umawiali.
Mam nadzieję, że ono tyle zadziałało, że większość osób, które miało Nad Niemnem jako lekturę szkolną, nie wiem, czy czytało, czy nie, to już pozostawiam absolutnie z boku, bo to trudna książka do przeczytania. To przypomniało sobie bardzo charakterystyczny styl narracji, kiedy przez dwa rozdziały opisywane są trawy, które szumią sobie na wietrze nad tytułowym Niemnem i w tych trawach pewnie bogate życie wewnętrzne się toczy. I jednocześnie jest to bardzo ciężkie do przeczytania, bo przez wiele, wiele stron nie mamy dialogu. Dialog to jest coś, co pozwala nam dużo łatwiej wejść w jakąś historię, opowieść. No i oczywiście dialogi występują w filmach, w książkach. Ciężko jest ten dialog prowadzić, będąc na scenie jako prelegent. I na to też jest metoda, a mianowicie używanie takiej konstrukcji słownej, czyli znowu wracamy do słów, które pokazują, jaki to dialog wewnętrzny przeżywał bohater tej historii, albo jaki dialog wewnętrzny przeżywam ja jako prelegent, jeżeli jestem bohaterem tego, o czym w tej chwili mówię. A konstrukcja brzmi w ten sposób. Bohater coś poczuł, więc coś pomyślał. Ja coś poczułem, więc pomyślałem. Po jakimś wyjściu na któreś wystąpienie swoje, kiedy dałem tylnej części ciała, poczułem zażenowanie, wręcz wstyd. I pomyślałem, że kurczę, następnym razem poświęcę więcej czasu, żeby się przygotować. Zamiast tego mógłbym powiedzieć, przygotowałem się do wystąpienia. Ładunek emocjonalny w tym pierwszym zdaniu jest dużo większy, a emocje pozwalają zidentyfikować się z historią. Czyli mamy taki zabieg słowny. Poczuł, więc pomyślał i możemy zrobić krok dalej, jeżeli chcemy. Jeżeli pomyślał, to zrobił. I to jest taki ekwiwalent dialogu, który trzyma napięcie w książce w kontekście takiej jednoosobowej narracji. Poczuł, więc pomyślał, pomyślał, więc zrobił. Pokazuje wewnętrzne rozterki i dialog bohatera historii albo prelegenta, jeżeli mówimy ze swojej perspektywy.
A to jest w ogóle, Maciek, to o czym mówisz, bardzo fajny zabieg na dobry początek wystąpienia, żeby pokazać ludziom, że my przychodzimy z jakiegoś świata, że wnosimy coś poza tym, co się wydarzy za chwilę na tej scenie, żeby zbudować też swój wizerunek eksperta i silnej osoby, silnej czy z historią osoby, która staje przed nimi, bo możemy powiedzieć, jadąc dzisiaj na spotkanie z Państwem pomyślałam i w związku z tym teraz Wam opowiem, albo wchodząc na salę zobaczyłam i wtedy poczułam, no i idąc dalej tą linią takiej historii, o której ty opowiadasz, snuć dalej nasze wystąpienie. Ale to jest bardzo fajny, silny początek, który zaprasza ludzi do tego, żeby się zbliżyli, żeby weszli z nami w relacje, bo to jest rodzaj intymności, zaproszenie ludzi do swojego wewnętrznego świata. Oczywiście intymności na takim bezpiecznym poziomie.
I jednocześnie też buduje takie przekonanie, że to, z czym przyszedłem, jest specjalnie dla was. To nie jest wyświechtany schemat prezentacji, który wygłaszam na czwartej scenie w tym miesiącu, tylko to jest specjalnie na to spotkanie i to też buduje większą wiarygodność, no i zaciekawienie. A skoro powiedziałaś początek...
Takie zacumowanie tu i teraz.
Skoro powiedziałaś pomysł na początek, to pozwól, że będę kontynuował ten wątek, bo ten początek narracji, historii, prezentacji jest niezmiernie ważny. I tu przypomina mi się takie nasze, Aniu, wspólne doświadczenie z zeszłego roku, z 2019, kiedy to byliśmy prelegentami na konferencji HR Future i traf chciał, że bezpośrednio przed nami prelegentem był pan profesor Jerzy Bralczyk.
Tak, było.
Na tak miękkich kolanach ja nigdy nie wchodziłem na scenę, jak po panu profesorze, no bo czułem ciężar gatunkowy i poprzeczkę, która jest tak wysoko, że ja jej wręcz nie dowidzę, a co dopiero
ma doskoczyć,
próbować do
tak.
niej doskoczyć. Profesor Bralczyk powiedział tam zdanie, które ja sobie szybciutko wynotowałem i bardzo je lubię i mocno mi towarzyszy. I ono brzmi w ten sposób, że banały trzeba mówić, żeby ludzie się z nami zgadzali. Do czego zmierzam? Początek naszej narracji, początek prezentacji, historii, którą chcemy opowiedzieć, to jest miejsce na to, żeby zbudować wiarygodność tego, co będę mówił. Niezależnie od tego, czy ja mówię o czymś, co jest oparte na faktach, a jak wiadomo z polskiego kina to są fakty autentyczne, czy też to jest coś, co jest podkoloryzowane przeze mnie, albo wydarzyło się komuś innemu, to i tak muszę zbudować wiarygodność tej historii. I najprostszym zabiegiem budowania wiarygodności historii jest w pierwszych jej taktach, w pierwszych parunastu zdaniach, powiedzenie o paru rzeczach, które są łatwe do potwierdzenia dla słuchaczy. I to są właśnie te banały, które trzeba mówić, żeby ludzie się z nami zgadzali. O co chodzi? Umysł ludzki testuje, sprawdza, czy to, co do niego dociera w tym komunikacie, jest prawdziwe. Jednocześnie umysł ludzki jest leniwy. W związku z czym, jak potwierdzi pierwszy fakt, potwierdzi drugi fakt, potwierdzi trzeci fakt, to da nam kredyt zaufania na resztę naszego wystąpienia. Czyli zmniejszy się prawdopodobieństwo, że ktoś będzie nas pytał, zaczepiał, czy to aby prawda, tylko przez to, że na początku zbudowaliśmy wiarygodność, on będzie płynął razem z nami podczas tej narracji. I żeby to ubrać przykładem, bo pojawił się parę miesięcy temu genialny przykład na polskim rynku, który ja uwielbiam i świetnie ilustruje tą sytuację. Aniu, kojarzysz, parę miesięcy temu w necie pojawiły się najpierw zdjęcia, a potem spora burza medialna na temat tego, jak wygląda nowe logo SOR, czyli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sieradzu.
Pamiętam.
Pamiętasz to logo?
Oczywiście, że tak.
Tam było taką modną, obecnie skromną czcionką napisane SOR. To było czarnym kolorem oraz pomarańczowym kolorem to logo było dopełnione. I po lewej stronie tego napisu, czyli tak jakby no zgodnie z kierunkiem, jak my czytamy, pojawiła się linia pomarańczowa symbolizująca zapis z EKG, czyli rytmu naszego serca. Potem się pojawił napis SOR, no i trzeba było to jakoś domknąć, no bo mało było w tym logotypie, więc ktoś to domknął.
Więc z ry wyszła prosta
tak,
kreska.
Z ry wychodziła prosta kreska, co wywołało niesamowitą burzę w necie, no że to znaczy, że SOR po prostu uśmierca ludzi, tak? Przychodzą, no może z palpitacją, ale jednak z działającym sercem, potem wpadają w maszynę SOR-u, no i płaska linia EKG już im towarzyszy do samego końca. Wiele osób sobie używało, wiele osób pisało różne komentarze, wiadomo, że w internecie łatwo komentować wszystko i każdy jest specjalistą od wszystkiego. I jak sobie czytałem takie komentarze, to zaczęły się też pojawiać głosy, że to jest bardzo poprawne. Bo zapis elektrokardiogramu czytamy nie tak jak książkę od lewej do prawej, tylko właśnie od prawej do lewej. Idąc tym tropem...
Bo tak wychodzi ta taśma, prawda?
Idąc tym tropem, ten logotyp pokazuje właśnie to, że przychodzimy do SOR-u już na granicy naszego życia z wypłaszczoną linią, a na SOR-ze są w stanie nam pomóc i przywrócić nas do pełnej sprawności. Super. Tylko o tym wie garstka ludzi, którzy się specjalizuje w tej dziedzinie, czyli lekarze, którym notabene w tym momencie bardzo serdecznie dziękujemy za to, co robią, bo czasy są ciężkie, od nich bardzo dużo zależy. Tylko, że jak my wychodzimy na scenę i opowiadamy jakąś historię, to naszą rolą jest uwiarygodnić tą historię nie dla garstki specjalistów, tylko dla wszystkich, którzy są obecni. I wtedy lepiej operować wszechobecnymi prawdami, czyli założyć, że ludzie czytają od lewej do prawej i nie edukować na samym początku, że jest inaczej, tylko pójść za tymi stereotypami myślowymi. Na początku, po to, żeby zbudować sojusz z odbiorcami. Potem przyjdzie czas na to, żeby ich uczyć i przekonywać, jak to działa, chociażby wykorzystając semantyczny znacznik zmiany i mówiąc w pewnym momencie, że wszyscy wiemy, że elektrokardiogram wygląda w ten sposób, ale to nieprawda, bo tak naprawdę wygląda w ten sposób. I to też nam może otworzyć bardzo fajny kierunek. Podsumowując, początek naszego wystąpienia to jest czas na podanie rzeczy, które są łatwe do potwierdzenia dla słuchaczy, bo to buduje naszą wiarygodność.
A jak są jakieś słowa na dobry koniec?
Na dobry koniec to bardzo mam dużą pokusę, żeby podlinkować wystąpienie, które na mnie zrobiło gigantyczne wrażenie. I żeby je wprowadzić, to ostatnia taka porada do tego, co można robić, żeby te wystąpienia nabierały jakości. To jest porada zaczerpnięta pełnymi garściami od Kurta Vonneguta, który miał wiele takich specyficznych sposobów pisania swoich książek. Od niego jest cała strategia planowania Vonnegutta, że od tyłu do przodu, ale akurat my nie o tym. On bardzo często używał takiej techniki kontrastu, to znaczy o rzeczach wręcz tragicznych, bardzo ciężkich, w jego przypadku to były kwestie związane z wydarzeniami wojennymi, pisał bardzo lekkim, wręcz zabawnym językiem. I ten kontrast między tak jakby ciężarem gatunkowym treści, a językiem, którego używał, powodował, że to się bardzo wciągająco czytało i tak naprawdę emocje temu bardzo duże towarzyszyły. A ja jakiś czas temu trafiłem na wystąpienie pani Kate Cooper na e-talks, która jako konsultant marketingowy w branży spożywczej opowiadała o tym, jakie cele przed sobą stawia marketing żywności i co się tam dzieje. I tu postawię kropkę, a w zasadzie to będzie początek wielokropku, dlatego że pod tym odcinkiem podlinkujemy odcinek tego wystąpienia. Bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia. To nie są do końca proste treści, to od razu uprzedzam, żeby ktoś nie miał pretensji. Jednocześnie jak popatrzeć na to też od strony technicznej i szukać tam tych przykładów, jak wykorzystać kontrast i co on potrafi zrobić w dobrym wystąpieniu, no to to będzie, to wystąpienie będzie warte niż więcej 1000 moich słów w tej chwili wypowiedzianych. Polecam, obejrzyjcie, zobaczcie jak to działa, sprawdźcie jak się w tym będziecie czuli, no bo to narzędzia są dla ludzi, a nie ludzi dla narzędzi. Co robić ze słowami, żeby zwiększać efektywność i jakość naszej komunikacji, naszych prezentacji.
Podsumowując, to jest też takie słowo, które pozwala dobrze zakończyć. Podsumowując, są słowa, które pomagają naszym słuchaczom być z nami, czuć, rozumieć, towarzyszyć, ale są też takie, które sprawiają, że oni odlatują swoją myślą, wchodzą nam w opór, zaczynają się złościć, nie mają ochoty nas słuchać. I jeżeli takowe słowa w sobie znajdujecie, to już jest pierwszy krok do tego, żeby wypracować w sobie nowy nawyk wplatania w swoje wypowiedzi słów, które robią robotę. Anna Kędzierska.
Maciek Cichocki.
Dziękujemy za spotkanie.
Opowiedz.to. Na końcu tradycyjnie przypominamy o subskrypcjach, gwiazdkach i innych dobrodziejstwach związanych z miejscami, w których słuchacie naszego podcastu. Wam będzie łatwiej dowiedzieć się o nowym odcinku. Nam będzie łatwiej pokazać się szerszemu gronu, więc wszyscy będą zadowoleni. No i o to przecież chodzi.
A co w kolejnym odcinku? Skoro o słowach było, to może teraz o obrazkach?
No, czai się to gdzieś z tyłu, podchodzimy do tego, może nie jak do jeża, ale jest to wyzwanie, które chyba w końcu pora podjąć, a mianowicie jak opowiedzieć o obrazkach. Więc zrobimy podcast obrazkowy. Nie wiem, czy pierwszy na świecie, ale pierwszy w naszym wykonaniu na pewno.
Bardzo dziękujemy za dzisiaj.
Do usłyszenia.